Witaj w najnowszym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Ten odcinek będzie troszeczkę inny, jeśli chodzi o formę, niż te, które znasz do tej pory. Musisz wiedzieć, że przygotowywanie różnych odcinków podcastu to jest dla nas ogrom pracy i też właśnie takich przygotowań. Dlatego dzisiejsza forma to będzie eksperyment. Ja w dzisiejszym odcinku zaprosiłam Sylwię do wspólnej rozmowy. Cześć Sylwia.
Cześć.
Głównym celem i też intencją tego odcinka jest to, żeby pokazać ci, jak my pomiędzy sobą rozmawiamy i co z tego bardzo często wynika. Jestem pewna, że w odpowiedziach, które usłyszysz tutaj od Sylwii, przyjdzie dużo ciekawych wglądów i obserwacji. Czy jesteś gotowa?
Oczywiście, zawsze na rozmowę z tobą.
Słuchaj, no więc naszym celem, myślę, tak jak sobie rozmawiałyśmy o tej formie, jest to, żeby pokazać właśnie innym, jak to jest, jak my zadajemy sobie wzajemnie różne pytania i jak rozkminiamy różne rzeczy, które przychodzą po drodze i jak się też uzupełniamy pomiędzy tymi pytaniami. No więc pierwsze moje pytanie na początek, żeby się rozkręcić, żeby zacząć, brzmi: co słyszysz w ciszy?
Dobre pytanie. W ciszy przede wszystkim mam szansę usłyszenia w końcu siebie. Tej czasem zatrzymywanej przez umysł jego, tej czasem uciszanej przez głosy różnych innych ludzi. Więc kiedy siadam sobie w ciszy, a robię to dosyć regularnie, bo w zasadzie każdego ranka mam taki czas, w którym mogę to zrobić, wtedy pozwalam temu wszystkiemu, co chce ze mnie wypłynąć, przepłynąć przeze mnie i ukazać się w jakiejś formie. Te formy są różne, bo to nie oznacza, że zaraz siadam i piszę pół książki czy następny podcast, ale często to są odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję. Często są to rozwiązania dla różnych sytuacji. Czasami jest to po prostu siedzenie w ciszy i umiejętność wytrwania w niej, chociaż bywa niewygodna. I kiedy jest ona niewygodna, to też jest dla mnie taki znak, że właśnie głęboko we mnie gdzieś jest coś, co wymaga mojej uwagi. Wiesz, kiedy... Bo to jest też... Kiedy cisza jest niewygodna pomiędzy dwoma osobami, to jest podobnie. Więc ta cisza, w której siedzę sama ze sobą i jest mi w niej niewygodnie i właśnie umysł czy ego próbuje mnie oderwać i mówić mi, że mam ważne zadania, że teraz muszę, nie wiem, posprzątać toaletę albo zrobić sobie kawę koniecznie, bo przecież nie wytrzymam jeszcze 15 minut. To jest dla mnie znak, że coś się dzieje, jakiś proces się rozpoczął i potrzebuję uważności dla tego, co chcę ujrzeć światło dzienne.
A pamiętasz, jakie pytania ostatnio sobie zadawałaś w tej ciszy? I prowadziłaś się w jakimś konkretnym procesie?
Ostatnio akurat dużo skupiam się na tym, by dopuszczać do siebie przekaz płynący z trzeciego oka, czyli jakby powiedzmy też od czakry serca w górę do trzeciego oka, bo poczułam w ostatniej głębokiej medytacji, że to jest ta ścieżka, którą będzie mi się teraz objawiać wiele rzeczy. Więc to pytanie, które sobie zadaję, to jest: co moje trzecie oko chce mi pokazać? No więc jestem sobie tak od jakiegoś czasu, paru dni.
Przyszły już jakieś odpowiedzi, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie do końca takie wyraźne, można powiedzieć, ale zaczyna się powoli coś wyłaniać.
No bardzo jestem ciekawa, co z tego dalej wyniknie. Ale trochę chcę przekierować naszą rozmowę na inny wątek, dlatego że niektórzy pytają nas w grupie, szczególnie naszej grupie zamkniętej, czy utożsamiamy się z jakimś wyznaniem, czy wierzymy w Boga, jaki jest teraz dla nas ten status. Więc pytanie to jest w sumie do ciebie, jaki jest ten status. Ja wiem, że zmieniłaś wyznanie gdzieś tam na swojej ścieżce, więc co ci dała ta zmiana, a jaka jest dzisiejsza twoja definicja Boga?
To od początku. Kiedy miałam 16 lat, zmieniłam wyznanie z katolicyzmu na protestantyzm. I wtedy oczywiście nie widziałam tego szerokiego spektrum, które widzę dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy. I wiem dokładnie, po co to się stało. Dlatego, że ta zmiana wyznania pozwoliła mi zmienić perspektywę z jakiejś, w której byłam wychowana, do której byłam urodzona, do zupełnie innej. Albo chociaż trochę innej. Wtedy mi się wydawało, że zupełnie innej. A to otworzyło mnie na dopuszczanie kolejnych perspektyw. No więc, kiedy zaczęłam się rozwijać, najpierw osobiście, czytać różne książki, a potem weszłam na ścieżkę rozwoju duchowego, to jakby naturalnie byłam ciekawa różnych innych perspektyw. Tego właśnie, czym dla ludzi jest Bóg, kim jest Bóg, jak osoby, które były powiedzmy jakimiś tam autorytetami dla mnie po drodze, patrzyły na to. I chociażby Oprah Winfrey bardzo fajnie o tym mówi w różnych swoich materiałach. No więc na tej swojej ścieżce oczywiście to, jak postrzegałam Boga jeszcze będąc w kościele protestanckim, a to, jak patrzę na wiarę i na Boga dzisiaj, to są diametralnie inne perspektywy, tak? Kiedyś utożsamiałam Boga z kimś na zewnątrz, z kimś, kogo mogę o coś poprosić, kto zewnętrznie może coś dla mnie zrobić i ma przede wszystkim jakąś władzę nade mną i nad światem. Dzisiaj przede wszystkim nie utożsamiam się z żadną religią, ale jestem osobą, i to mówię już od jakiegoś czasu, że nigdy nie byłam tak wierzącą osobą, jak jestem dzisiaj.
Co to znaczy?
To znaczy, że dzisiaj ta wiara jest ugruntowana i mam pełne przekonanie tego, że jestem czymś więcej niż tylko ciałem, duchem i umysłem. Kiedyś ta wiara była też mocno właśnie ograniczona przez to, że była na zewnątrz. Jakby była utożsamiana z kimś na zewnątrz, tak? I tą siłę i moc oddawałam czemuś na zewnątrz, wierząc, że ktoś mnie może uratować. Dzisiaj, mając świadomość tego, kim jest człowiek, kim ja jestem jako człowiek, ale też poza człowiekiem w różnych wymiarach, do których mamy dostęp, mogę powiedzieć, że moja wiara została umocniona o wiele, wiele bardziej. Nie ma we mnie w ogóle żadnego strachu chociażby o to, co się ze mną wydarzy, jak zniknę tutaj, tak, z tej powierzchni.
A jak ci było z tym odklejaniem się od tożsamości osoby wierzącej? Bez względu na to, czy na początek mówimy o tej pierwotnej religii, do której się urodziłaś, i później też o tej zmianie.
To odklejanie jakby było bardzo takim naturalnym procesem, dlatego że ono zadziewało się krok po kroku z różną wiedzą, na którą trafiałam. Więc to nie było coś takiego, że dzisiaj wierzę w Boga na zewnątrz, tak, i jestem w jakiejś tam religii, a jutro budzę się i mówię, nie, to nie ma sensu, w ogóle to nie istnieje. Ja jestem Bogiem i w ogóle jest cudownie i wspaniale. To się zadziewało przez ileś tam lat, więc jakby nie było takiego jednego momentu, w którym nastąpił ten przeskok, tylko po prostu naturalnie dowiadywałam się, okej, tak, jest świadomość, podświadomość, są różne wymiary, są różne spektra jakby patrzenia na to, kim jesteśmy. Mam swoją własną moc ucieleśniania i kreacji i widzę to na co dzień, że tak jest. Mogę stawać się tym, kim chcę emocjonalnie się stawać. I tak, i tu mamy to kolejne spektrum bycia Bogiem. Jestem połączona ze wszystkim, co jest. Jakby te wszystkie elementy, można powiedzieć, one pojawiały się w przekazach po kolei i potem po prostu stworzyły jedną spójną całość.
A jeśli chodzi o poczucie winy? Wiesz, wiele osób tak ma, że to poczucie winy, które tkwi za tą religią i przyklejeniem się do tego statusu, bardzo często nie pozwala im w tym odkrywaniu siebie na różnych głębokościach. Jak sobie z tym poradziłaś? Czy było w ogóle coś takiego u ciebie?
Ja chyba nie miałam poczucia winy jako takiego, albo może nie zdawałam sobie z tego sprawy, że ono było. Bardziej bardzo naturalne dla mnie było to, że ja w tej mojej wiedzy, ponieważ też spędziłam rok w szkole biblijnej i studiowałam Biblię i różne religie przez rok, więc ta moja wiedza i to moje... Ta moja też zmiana wyznania przedtem pomogły mi dostrzegać podobieństwa przekazów. Czyli ja nie widziałam różnic, tak jak wiele osób mówi, że no ale to nie jest zgodne przecież z naszą religią, to nie jest zgodne z Biblią. Wszystko jest zgodne. Jakby ja wchodząc w to i czytając jakieś kolejne książki, czy patrząc sobie na kolejne przekazy, mówiłam, kurczę, przecież to jest dokładnie to, jaki był przekaz na przykład w Biblii tu i tu, tak? To się zgadza z tym, co mówił Jezus, to się zgadza z tym, co mówił Paweł. Jakby tak, to się zgadza z Księgą Objawienia. I jakby ta moja wiedza, może trochę szersza nawet niż takiej przeciętnej osoby, która jest po prostu sobie człowiekiem religijnym i wierzącym, pozwoliła mi dostrzec podobieństwa, a nie różnice. Dzięki temu być może też nie miałam takiego wyrzutów sumienia, tak, czy poczucia winy, że ja coś porzucam, że się odcinam. Hmm. Myślę, że też jakby kolejność jakaś taka mojego rozwoju, która następowała, czyli że jakby najpierw były te zmiany wewnętrzne tożsamości, takie jako człowieka, potem te kolejne dotyczące religii, jakby one też to uporządkowały, tak? Bo to nie było takie porzucenie całościowo siebie jako osoby, tylko to były takie stopniowe etapy.
No, myślę, że dużo ciekawych obserwacji osoby, które będą oglądały ten odcinek, będą miały dla siebie, szczególnie właśnie te mocno przywiązane do religii i wychowywane w jej duchu. A ja natomiast chcę przejść do innego pytania. Rozwijasz się już 15 lat. Jak sobie obserwujesz tą swoją drogę, to powiedz, jaką lekcję potrzebowałaś przerabiać najczęściej? Czy masz w ogóle taką obserwację? Jaką lekcję potrzebowałaś odrabiać, przerabiać, która wracała non-stop? I jak myślisz, jeśli masz taką obserwację, to dlaczego ta lekcja tak często wracała?
Ostatnio akurat ta lekcja do mnie powróciła w innym wydaniu i na innej głębokości, bo my też lubimy powtarzać to, że jakby to nie jest tak, że przerobimy coś raz na zawsze. Czasem tak jest, ale często jest tak, że po prostu te lekcje wracają na różnych etapach świadomości, kiedy jesteśmy na to gotowi. I ostatnio wróciła do mnie lekcja strachu przed zostaniem porzuconą, jakby, że zostanę sama. I ja miałam taki strach i nie miałam go uświadomionego, że on jest aż tak głęboki od dziecka, że umrą moi najbliżsi, ja na świecie zostanę sama. I ostatnio to do mnie wróciło, jeszcze zostało przypieczętowane chorobą psa, więc miałam tak, że jakby wszystkie różne elementy życiowe złożyły się na to, to dopadła mnie panika. Taka panika, że nie mogłam przez 3 noce spać normalnie. Wręcz czułam, że nie mogę oddychać i że świat się kończy, nie? Na tej zasadzie. I było to bardzo ciężkie do momentu, kiedy po prostu jakby nie zdałam sobie sprawy, okej, jestem w jakimś schemacie, coś grubego tutaj mi się odkrywa, co jeszcze się nie zadziewało jakoś w moim życiu, bo ja nigdy takiej paniki nie przeżyłam. Więc pobądź w ciszy i zobacz, co ci się objawi. No i właśnie wyszło, że to jest ta lekcja. Ku mojemu zdziwieniu, dlatego że kiedy moja mama była chora, to rozmawiałyśmy wtedy. Ja ci mówiłam, że już przerobiłam sobie taką lekcję, jakby dałam przyzwolenie na to, że moja mama może odejść, a z nią było też powiązane bardzo dużo to takie poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie też tego, że jest, no jest ta mama, tak? Jest ktoś, na kim mogę polegać. No i jednak nie przerobiłam wtedy tej lekcji, więc ona teraz na tym etapie świadomości powróciła. No i na razie myślę, że ją przerobiłam, natomiast okaże się to na kolejnych etapach świadomości, czy coś jeszcze nie wyjdzie. Ale tak, ta lekcja powracała. Jak sobie tak popatrzyłam na całe moje swoje życie, które pamiętam, to ta lekcja wracała do mnie wielokrotnie w różnych relacjach, na różnych etapach.
No ale co sobie powiedziałaś, jak zauważyłaś, że to jest tym schematem i tą lekcją, jakby co sobie mówiłeś, żeby uspokoić umysł być może, żeby uspokoić ciało, żeby te ataki paniki nie wracały?
Po pierwsze oddech, spokojny i głęboki i przypomnienie sobie wszystkich tych momentów, w których wydawało mi się, że zostanę sama, że jednak miałam siebie i mimo wszystko jakby świat się nie skończył, nadal jestem, żyję, funkcjonuję. I że wszystko to, co się działo i wydawało mi się jakąś tragedią życiową, i tak prowadziło mnie do czegoś lepszego dla mnie. Do czegoś najlepszego na dany moment. Jakby kiedy dałam sobie kilka tych sytuacji, uspokoiłam się oczywiście w, można powiedzieć, w ciszy, w medytacji, jakkolwiek ktoś to lubi nazywać. Oczywiście też no, porozmawiałam o tym z tobą, więc to też była taka forma uwolnienia i powiedzenia na głos, jakby co się zadziewa. A kiedy mówimy na głos, to też uwalniamy bardzo dużo różnych emocji, które nie są do uwolnienia. Pozwoliłam też sobie się wypłakać. Wręcz tak, można powiedzieć, spazmatycznie.
Mhm.
No i tak. I to po prostu z każdym kolejnym dniem można powiedzieć, że leżało, tak, odchodziło gdzieś, aż uzyskałam pełen taki spokój i akceptację po prostu tego etapu rozwoju.
Chyba też siebie w tym stanie, nie?
Tak, i siebie w tym stanie, że też pozwoliłam sobie na to, że okej, skoro potrzebuję teraz to poczuć i być w takim stanie, to będę w nim tyle, ile potrzebuję i pozwolę się temu przetransformować.
Mm. Wiem też, że kiedyś byłaś taką osobą, nie wiem, czy nadal jesteś, która gdzieś tam w różnych swoich schematach życiowych szukała aprobaty i potwierdzenia swojej wartości. Czy nadal tak jest? Jak sobie to obserwujesz? Czy nadal masz takie momenty, że gdzieś tam musisz zawalczyć o swoją wartość, pokazać, że jesteś lepsza? Może jak to się też transformowało?
To się na pewno przetransformowało i wiele się zmieniło, zwłaszcza z takich rzeczy, takich oczywistych, które o tym świadczyły.
Czyli?
Czyli na przykład kiedyś jak w cokolwiek grałam, musiałam wygrywać, żeby wiedzieć, że jestem najlepsza, a dzięki temu podświadomie uzyskiwać aprobatę mojego taty. Dzisiaj...
Ojcowska rada.
Tak, dokładnie. Dzisiaj nie jest tak i po prostu robię różne rzeczy dla przyjemności i zabawy. Natomiast tak czy siak czasami wyskakuje mi ta chęć uzyskania aprobaty, tak? W jakiejś formie i też dobrze o tym wiesz. Na co dzień czasami się to po prostu gdzieś wynurza za rogu, ale o wiele szybciej teraz to wychwytuję. A jeżeli ja tego nie wychwycę, to ty to wychwycisz.
Ale to są, myślę, tak jak sobie obserwuję bardzo teraz, takie zabawne momenty, nie?
Tak, to są zabawne momenty, w których w ogóle ja bym się nie spodziewała, że się wyłoni taka chęć uzyskania aprobaty, albo jakby to się zadziewa automatycznie po prostu.
Ale myślę sobie, że też mamy między sobą taką niepisaną umowę, żeby właśnie przekształcać to w jakąś formę śmiechu, żeby nie nadawać temu takiej energii, żeby to nie rosło.
Tak, tak. I to jest super sprawa w ogóle. Jakby polecam, jeżeli macie taką zaufaną osobę, żeby ustalić sobie, że jak są takie... lekcje, które też czasami do nas wracają w jakiejś lżejszej formie, żeby po prostu obracać to w śmiech, żeby nie brać tego aż tak na poważnie, żeby nie stawiać tej drugiej osoby pod ścianą do pionu, że o, bo ty to znowu zrobiłaś to. Nie, że jakby właśnie pokazanie, że ego tu zadziałało troszeczkę, nie? I pośmianie się, to jakby rozpuszcza to wszystko i pozwala tej drugiej osobie okej, rzeczywiście, ale też nie czuć się winnej, tak? Mhm. Jakby nie czuć się winną w tej sytuacji, tylko zająć się tym i zaopiekować się sobą.
A jak masz takie momenty, że tracisz połączenie ze sobą i gdzieś tam to ego się mocno wkrada i na dłuższy czas, to jak je odzyskujesz? Co robisz dla siebie? Albo w ogóle jak sobie uświadamiasz, że nie było tego połączenia?
Jak sobie uświadamiam, że nie było tego połączenia? Jak pojawia się dużo nerwowości, takiego wkurzenia, strachu, smutku, czyli po prostu jak przychodzą takie niskowibracyjne emocje, które gdzieś tam mi towarzyszą przez dłuższą chwilę, jak się czegoś boję na przykład, tak, i gdzieś widzę, że zaczynam tworzyć sobie niestworzone historie w głowie, no to dla mnie jest to znak, że nie ma tego połączenia. Albo też jak jestem w takim momencie, w którym ciężko jest mi wyrazić siebie, albo totalnie jest wyłączona moja kreatywność w jakiejkolwiek formie.
Co z tą kreatywnością? Ciekawy temat.
To znaczy wtedy wiem, że nie jestem w połączeniu.
Czyli, tak, że jest to wszystko takie wysiłkowe.
Tak, że jest to wszystko wysiłkowe i jakby nie ma tej kreatywności w żadnej formie, czyli ani jakby w takich formach, w których lubię się wyrażać, czyli gdzieś tam jest to pisanie na przykład, tak? Czy ogólne tworzenie czegoś, ale zazwyczaj w formie pisemnej. Ale nawet jeżeli nie ma tego w zabawnej formie, na zasadzie plumkania sobie na czymś, czy nie wiem, grania w koszykówkę, bo dla mnie to też jest kreowanie w jakiejś tam innej przestrzeni, czy w relacjach międzyludzkich, bo dla mnie to też jest kreowanie pomiędzy ludźmi, tak?
No relacji. I jak odzyskujesz to połączenie wtedy?
Jak odzyskuję to połączenie? Jakby tradycyjnie wracamy do ciszy, czyli pierwszego pytania i medytacji, ale poprzez słuchanie muzyki, poprzez prowadzenie samochodu, chociażby, bo bardzo lubię prowadzić samochód, kiedy jestem sobie sama i też słuchać wtedy muzyki, poprzez spacery, chodzenie z Barsą właśnie na spacery, poprzez kontakt z, po prostu ze zwierzętami, z kotami. Poprzez bycie sobie ze sobą samą w codziennych czynnościach, skupiając się na nich. Czyli, wiesz, głupie, nie wiem, sprzątanie łazienki na przykład. Mm. Także czasem pozwala, jeżeli jest takie intencjonalne i po prostu jest na zasadzie bycia ze sobą w tu i teraz.
Ostatnio między sobą poruszałyśmy temat właśnie tej kreatywności, tworzenia, ale też pożądania. I nagrałaś też odcinek o pożądaniu, który będzie, czy już był?
Chyba będzie.
Chyba będzie. Jak rozbudzasz to pożądanie w sobie?
No cóż, w odcinku zresztą mówiłam o tym, że to głębokie pożądanie można rozbudzić poprzez ciągłe wracanie do czakry serca i do byciu w ogóle w polu swojego serca. I to jest niesamowite, bo rzeczywiście, kiedy świadomie wracam do swojego serca, czyli jakby przestaję się skupiać na zewnętrznych rzeczach, które mogłyby pobudzić moje pożądanie, a zaczynam wracać do tej swojej czakry serca i jakby działać z jej poziomu, czyli działać właśnie stąd w górę, tak? Jakby inny kierunek niż od dołu do samej góry, to rzeczywiście to pożądanie gdzieś zaczyna się rozbudzać. I mówię tu też o pożądaniu takim, wiesz, w kierunku też tworzenia różnych rzeczy, tak? Bo to jakby o to chodzi. Mhm. Takim pożądaniu, które rozbudza kreację, ale też pożądaniu do poznawania samej siebie w różnych nowych okolicznościach i sytuacjach. No a ono potem idzie też na pożądanie ku drugiej osobie.
No dokładnie, ale też działa w sposób magnetyczny, prawda? Mhm. Że sprawia, że ludzie i okoliczności magicznie się pojawiają.
Tak, to jest tak, że kiedy wchodzimy do wewnątrz, i to jest właśnie ten paradoks, że większość osób szuka, co zrobić na zewnątrz, żeby być bardziej magnetyczną, atrakcyjną osobą, tak? A tak naprawdę to wszystko jest w nas. I zaczyna się właśnie od naszego serca. Im bardziej jesteśmy tutaj, tym mocniej jesteśmy w stanie czuć się atrakcyjni na zewnątrz. Hmm.
Czy masz taki, czasem takie myśli albo taki moment w życiu, do którego chciałabyś wrócić i zrobić w nim coś inaczej?
Kiedyś miałam parę takich momentów. Dzisiaj mam tak, że gdyby był wehikuł czasu, na tej linii życia, to nie zmieniłabym niczego. Bo uważam, że każda rzecz, którą przeżyłam, każda sytuacja, każdy człowiek, którego poznałam, były mi potrzebne do tego, żebym stała się osobą, którą jestem dzisiaj.
To bardzo ciekawe też, co mówisz, bo ja akurat w jednej z moich medytacji miałam taki wgląd, że każdy nasz ruch, każdy nasz oddech, każdy nawet sposób, w jaki stawiamy stopy, ma znaczenie w tym, jak kreujemy swoją rzeczywistość. Mm. I wszystko jest właściwe. Jakby wiesz, ten głos wewnętrzny mi mówił, że wszystko jest dokładnie takie, jak powinno być. Ale też jeśli w danym momencie w ruchu zdecydujemy się zmienić sposób, w jaki kreujemy siebie, no to też to ma wpływ na to, w jaką linię życia wskakujemy. Hmm.
Taki wielowymiarowy efekt motyla.
Dokładnie tak. Myślę, że dzisiejsza rozmowa pokazała, mam nadzieję, naszym słuchaczom, naszym odbiorcom to, w jaki sposób właśnie rozkminiamy sobie różne rzeczy, w jaki sposób też lubimy się gdzieś tam uzupełniać i myślę, że gdybyśmy miały więcej czasu, to byśmy jeszcze sobie pogadały. Natomiast no, dużo rzeczy ciekawych przyszło. Natomiast jeśli jest jeszcze coś takiego, co chciałabyś dodać na koniec dla naszych słuchaczy, to jest dla ciebie ten moment.
To jest ten czas. Cóż mogę dodać? To, żebyś nie bał i nie bała się odkrywać nowych zakamarków siebie. I jeśli będziesz mieć odwagę do tego, to zawsze przyjdą okoliczności, możliwości i sposoby, które ci to umożliwią. I zachęcam cię do tego, żeby z odwagą poznawać siebie, bo dzięki temu będziesz mogła i mógł poznać inną perspektywę świata, inną perspektywę ludzi. I po prostu doświadczać zupełnie innego życia.
Bardzo ci dziękuję. No cóż, mądra ta kobieta. Mam nadzieję, że wyciągasz dużo z tego odcinka dla siebie. Dziękuję ci za to, że jesteś z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.